Historia, jakiej nie znacie.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Dzisiaj porozmawiamy o naszej przyjaźni polsko-węgierskiej, ale opowie nam o niej świadek tej przyjaźni, Konrad Sutarski. Konrad Sutarski jest poetą, inżynierem, mechanikiem, doktorem technicznych nauk rolniczych, ale co w kontekście naszego programu najważniejsze, jest działaczem polonijnym, politykiem mniejszościowym i dyplomatą, przewodniczącym Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech. Zajmował się bardzo intensywnie działalnością polonijną. Był pierwszym trzykrotnym przewodniczącym Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej właśnie na Węgrzech, inicjatorem utworzenia i nieformalnym kierownikiem Forum Twórców Polonijnych na Węgrzech, a także inicjatorem założenia i dyrektorem Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, również witam Państwa.
Spotykamy się też dlatego, że mam w rękach rzecz bardzo świeżą. Dzieło życia, jak mówi pan Konrad, zarys dziejów Polski z węgierskimi powiązaniami. Jak to się stało, że ta miłość do Węgier tak wybuchnęła i trwa nadal po dziś dzień?
Żona moja jest Węgierką, dlatego od 65 roku mieszkam na Węgrzech. W 62 pobraliśmy się 3 lata wcześniej, mieszkaliśmy początkowo w Poznaniu, potem w Warszawie, zanim przenieśliśmy się na Węgry. I w rezultacie większą część życia tam spędziłem, w tym drugim kraju. Także Węgry połączyły się dla mnie z Polską. To jest jeden kraj, którego historię, którego tradycje, którego życie znam tak samo dobrze jak życie Polski.
Trzeba przyznać, że ta nasza wspólna historia Polski i Węgier jest wspólna prawie że od początków powstawania naszych państw.
Rzeczywiście chrześcijaństwo zostało przyjęte przez Polskę w 966 roku, a 6 lat później, w 72, Węgry przyjęły chrześcijaństwo też rytu zachodniego. I to od tego momentu można liczyć, że połączyły się losy naszych dwóch krajów, oddzielonych od siebie tylko pasmem Karpat. I to tak trwało przez 1000 lat, aż do 1920 roku, kiedy Węgry zostały po I wojnie światowej, na podstawie dyktatów, bo nie mogę mówić o pokoju w Trianon, w wersalskim Trianonie, ale o dyktacie pokojowym. Węgry nie miały tam nic do powiedzenia. Zostały ograbione z 2/3 swoich terytoriów. 1/3 ludności węgierskiej też znalazła się poza granicami swojego kraju. Ale do tego czasu to tylko pasmo Karpat nas oddzielało od siebie. Jak mówiliśmy, przechodziliśmy na drugą stronę Tatry, to były Tatry węgierskie, nie słowackie. Słowacy dopiero później powstali jako naród. I dlatego można mówić o 1000-letniej historii polsko-węgierskiej. Muzeum, które znajduje się w Budapeszcie, Muzeum Polonii Węgierskiej, to jest muzeum traktujące o 1000-letnich związkach polsko-węgierskich. I co ciekawe, nigdy nie było wojny. Polsko-węgierskiej wojny nigdy nie było. Proszę pamiętać, że na przykład Pireneje, które oddzielały Francję od Hiszpanii, ile tam wojen było? Tutaj u nas nie było żadnych. Akurat kraje nasze społeczeństwa pamiętają tylko o tym, co nas łączyło. Nie pamiętają o tym, co nas mogło ewentualnie podzielić.
Tych momentów w naszej historii wspólnej, kiedy ta przyjaźń naprawdę się mogła sprawdzić, było sporo. Jak funkcjonuje Polonia Polska na Węgrzech?
Węgry liczą 10 milionów mieszkańców. Mniej więcej 9 milionów to są Węgrzy. Reszta to inne narodowości. Największa jest ilość Cyganów. To jest gdzieś około 500 000, może nawet więcej. Trudno jest powiedzieć. Poza tym Niemcy, Słowacy, Serbowie, Rumuni tak samo. Węgry prowadziły w ciągu owych setek lat rozmaite wojny. W rezultacie tereny wyludniały się. Musieli sprowadzać nowych ludzi, nowych osadników. To byli właśnie Niemcy, Sasi byli. Tak samo z Polski też przecież na Węgry przybywały rodziny polskie całe. Mamy jedną, jedyną wieś teraz na tych okrojonych Węgrzech, tuż nad granicą słowacką, wieś Dereng, która jest symbolem naszych tradycji ludowych, naszych polonijnych tradycji ludowych. To była wieś bardzo interesująca, gdzie ona została założona w 1717 roku i przez ponad 200 lat język polski był tam utrzymywany. To był język polski, ale gwarowy, spiszowski język, ze Spisza. Tam, gdzie Jurgów, gdzie Czarna Góra, z tych okolic. Także dzisiejsi ludzie, którzy przyjeżdżają z Jurgowa do Derenku, mogą swobodnie porozmawiać, bo derenkowcy utrzymali ten język przez ponad 200 lat. Pomimo tego, że byli w Morzu Węgierskim. A jeśli chodzi o Polonię Węgierską, to oczywiście były rozmaite etapy. Były emigracje polskie po powstaniach. Począwszy od powstania barskiego, jeszcze w XVIII wieku. Wyjeżdżali na zachód do Niemiec, do Francji, ale wyjeżdżali też na południe. Tym bardziej właśnie, że to było tylko przez granicę. To była ta emigracja. Była emigracja za chlebem. To właśnie, czy to XVIII wiek, czy XIX wiek, już pod koniec XIX wieku. Ale byli też emigranci, którzy wyjechali podczas II wojny światowej. 100 tysięcy Polaków, cywilów, znalazło się na Węgrzech. Wojskowi starali się potem ujść dalej jeszcze do Francji, gdzie powstawała armia polska emigracyjna generała Sikorskiego. I tu właśnie to był olbrzymi gest ze strony Węgier, państwa węgierskiego. Pomimo tego, że oficjalnie byli sprzymierzeńcami Niemców, nie zgodzili się na to, ażeby Niemcy od strony południowej zaatakowali, a więc od strony Węgier zaatakowali Polskę. Poza tym, kiedy ta Rzesza mieszkała na Węgrzech, musiała być utrzymywana. Musiano jej zapewnić mieszkania, musiano zapewnić wyżywienie, ubrania nawet. To było olbrzymie obciążenie dla narodu węgierskiego i mimo wszystko naród węgierski to chciał. I pomimo tego, że Niemcy stale protestowali. Przecież Węgrzy mogli zostać od razu, mogła powstać okupacja Węgier w 1939 roku. Nastąpiła później, w 1944. Ale w 1939 też już było to niebezpieczeństwo. Czyli Węgrzy, nawet nie biorąc pod uwagę własnego bezpieczeństwa, chcieli zapewnić to bezpieczeństwo Polakom. To był niesłychany gest ze strony Węgier. Coś takiego, czego na świecie gdzie indziej chyba nie było.
Węgry, tak strasznie okrojone terytorialnie po Trianon, stanęły w obliczu takiej sytuacji, gdzie znaczna część jej mieszkańców znalazła się poza granicami de facto Węgier. Czy takie doświadczenie tego narodu wpłynęło na to, że mają wypracowaną swoją politykę odnośnie swoich obywateli poza granicami?
Uważam, że tak. Mianowicie za granicami mieszka 3,5 miliona ludzi tylko w Nietce Karpackiej, ale granice weszły do Doniecki Karpackiej. Rumunia zajęła cały Siedmiogród i Partium. To jest też taka dzielnica, kraina koło Siedmiogrodu. Są większe, aniżeli obecne terytorium Węgier. Tam mieszka 2 miliony ludzi. Na terenie Słowacji, dawniej Czechosłowacji, mieszka też około 750 tysięcy. Na terenie byłej Jugosławii, Serbii, szczególnie i Chorwacji, Słowenii tak samo, mniej więcej 500 000. To są olbrzymie masy ludzi. Nie mówiąc już o emigrantach, którzy wyjechali dalej do Francji, gdzie jest to Stanów Zjednoczonych, powiedzmy po II wojnie światowej, po roku 1956, bo była emigracja niesłychanie wielka. Po 1956 roku wyjechało gdzieś mniej więcej 200-300 tysięcy Węgrów. Opuściło kraj. I dlatego Węgrom dzisiejszym, Węgrom, które są rządzone przez koalicję Fidesza i partii obywatelskiej, partii centroprawicowej i przez KDNP, to są chrześcijańscy demokraci, którzy dążą do tego, żeby zjednoczyć znowuż cały naród. Obydwie te partie, które już poprzednio przez 4 lata były u władzy w 1998 do 2002, potem po 8-letniej przerwie, znowuż teraz w 10 roku, w 2010, obecnie to już jest trzecia kadencja, dążą do zjednoczenia narodu, ponieważ nie można myśleć o zmianie granic, jakkolwiek to są granice etnicznie zamieszkałe przez Węgrów, to przynajmniej naród niech zostanie zjednoczony. I dlatego zaprowadzono możliwość udzielenia obywatelstwa węgierskiego wszystkim ludziom, tym, którzy udowodnią, że byli kiedyś narodowości węgierskiej. To była niesłychanie ważna rzecz. I jednocześnie teraz gospodarczo się wzmacnia. Węgry pomagają tym właśnie mniejszościom swoim narodowym w Rumunii, w Słowacji, w Serbii. Pomagają gospodarczo. Udzielają pieniędzy na szkoły, na budowę szkół, węgierskojęzyczną oświatę podnoszą. I jednocześnie, powiedzmy, przykład Ukrainy wskazuje, że Węgry nie dopuszczają Ukrainy teraz do zacieśnienia stosunków z państwami NATO, ponieważ nie dbają o mniejszości narodowe. Mniejszościom narodowym teraz odbierają język, odbierają szkolnictwo. I Węgrzy na to nie godzą się. Polska się godzi, Węgrzy nie. Dla Polaków jest inna historia. Polacy z Ukraińcami razem żyli przez kilkaset lat, ale Węgrzy tych tradycji nie mają. Może dlatego Polska jest bardziej ugodowa, jeśli chodzi o Ukrainę. O to, żeby zmusić Ukrainę do tego, aby młodzież mogła uczyć się w języku węgierskim, w języku polskim, a nie od piątej klasy już koniecznie po ukraińsku, żeby mogła chodzić do szkół ukraińskich. Węgrzy nie chcą chodzić do szkół ukraińskich, nie chcą. Uczą się i tak z języka ukraińskiego. Także to jest taka otoczka. I Węgrzy z tego powodu, prawdopodobnie z tego powodu, stworzyli ustawę o prawach mniejszości narodowych i etnicznych na Węgrzech. Umożliwiając tym mniejszościom, to jest 13 takich mniejszości, właśnie począwszy od cygańskiej, niemieckiej, słowackiej, chorwackiej, to są największe mniejszości, potem mniejsze, między innymi Polska. Umożliwiając stworzenie tam u tych mniejszości samorządności, własnych samorządności narodowościowych. Także my Polacy też mamy ogólnokrajowy samorząd polski i mamy jeszcze cały szereg samorządów lokalnych. Jeżeli jest dostateczna ilość samorządów w danym województwie, to może powstać samorząd i środkowego stopnia wojewódzki samorząd. I jednocześnie państwo węgierskie łoży na mniejszości narodowe, na narodowości. Także my mamy właściwie lepszą sytuację, aniżeli wszystkie inne kraje na świecie, nawet jeśli chodzi o Anglię, o Francję, przynajmniej tutaj mówiąc o Europie tylko. Także tego nam zazdroszczą, bo mamy kontakty z tymi krajami Europy Zachodniej, między innymi Europejskiej Unii Polonijnej. Jesteśmy razem z innymi krajami, także spotykamy się i oni nam zazdroszczą, bo my możemy rozwijać się. Już od 1995 do 2006 powstała taka sytuacja, że mogliśmy mówić o stworzeniu podstaw autonomii kulturalnej. Mieliśmy już do tego czasu 3 instytucje, mieliśmy prasę, mieliśmy książki własne, możliwości inne medialne w telewizji, w radio, szkołę mieliśmy własną. Także to była cała taka grupa instytucji i urządzeń, które spowodowały, że można mówić o autonomii kulturalnej.
Jaka dola ma, powiedz. tylko gdzie wszystko gra. W armii generała Byma czuję opiekę anioła. Wspólne walki o wolność nie były snem. Faktem są ojczyzna i wierność. Po śmierci zaś chwała i wielkość. One we mną zaszemny
na Węgrzech powodzi się bardzo dobrze. Taki obraz się z tego wyłania, zupełnie odmienny od tego, w jaki sposób stara się teraz Węgry przedstawiać, jako ksenofobiczny naród, który nie chce, nie dopuszcza żadnych imigrantów w swoje granice, który jest zamknięty, nie toleruje inności, a z tego, co słyszymy, rzeczywistość jest zupełnie inna, niż nam to media potrafią też przedstawić. I tutaj przeszłabym do dzieła pana życia, jak pan powiedział, do zarysu dzieł Polski z węgierskimi powiązaniami, a szczególnie do jednego z rozdziałów, z części tego dzieła, mówiącego o tym, że i Polska, i Węgry były przedmurzem chrześcijańskiej Europy w dawnych wiekach i dziś.
Zaznajmiając się z historią Węgier, zastanawiałem się z nią dosyć głęboko. Bo to była bardzo ciekawa historia. To jest kraj, który jest odmienny antropologicznie od ludów indoeuropejskich. Ich krewnymi nie są Finowie, także to nie jest kraj ugrofiński, tylko kraj ze środkowej Azji, który tutaj przyszedł do Europy. Kiedyś był spokrewniony z krajami, narodami turańskimi, z narodami irańskimi, takimi jak Sarmaci, jak Scytowie, jak Hunowie. I to jest bardzo ciekawe, bo oni przynieśli ze sobą tutaj kulturę, tą właśnie z Azji, czego Finowie nie mają oczywiście. I teraz, kiedy zacząłem zaznajmiać się z historią Węgier, jednocześnie jako dyrektor, powiedzmy założyciel, dyrektor muzeum, to też była potrzeba odpowiedniego usytuowania, odpowiedniego stworzenia wystawy stałej, tej, która pokazuje związki polsko-węgierskie. Rzucając makrohistorię i makrohistorię i Polski, i Węgier na mapę Europy, czyli powiedzmy jakieś większe obszary dziejowe na mapę Europy, okazało się, że Polska i Węgry najdłużej ze wszystkich krajów europejskich, broniąc swojej własnej niepodległości, swojej własnej suwerenności, broniły jednocześnie całej chrześcijańskiej Europy Zachodniej. Tak było w walkach z Tatarami, tak było w walkach z Turkami, w walkach z Rosją carską i następnie po wyzwoleniu, po odzyskaniu niepodległości w końcu I wojny światowej, bo wtedy i Polska i Węgry odzyskały niepodległość. Mieliśmy do czynienia z dwoma systemami totalitarnymi. Z totalitaryzmem, komunistycznym i nazizmem, a obecnie z globalizmem. Ja o tym napisałem, bo to jest niesłychanie ciekawe. To jest akurat, to są dzisiejsze dzieje, dzisiejszej Europy, które zaczęły się kilkaset lat temu.
Powiedzmy sobie o takich momentach, kiedy ta walka w obronie przedmurza chrześcijaństwa była taka najbardziej spektakularna.
Oczywiście trudno jest w ciągu 45 minut mówić o wszystkim, ale podam przykład tatarski. Mongołowie i Tatarzy. To było państwo Dżingis Khana, prawie całą Azję zajęli i potem po śmierci Dżingis Khana tutaj do Europy parli jako Złota Orda i zajęli całą Ruś. Te księstwa, które powstały po rozdrobnieniu Wielkiego Księstwa Kijowskiego. To było w 1238-39 i do początku 40 roku. Te państwa, ci wszyscy książęta, schołdowali, Tatarom schołdowali Mongołom. Ta podległość im trwała 240 lat. Do 1480 roku, kiedy Iwan III, nie czwarty, tylko trzeci, Iwan Srogi, uwolnił się i zaczął podbijać, zaczął mówić o zjednoczeniu Rosji całej. W następnym roku, 1240-41, Tatarzy przyszli dwoma zagonami. Jeden na Polskę, drugi na Węgry. Zniszczyli je kompletnie. Polacy przegrali bitwę pod Legnicą. Zginął Henryk Pobożny. Węgrzy z kolei pod miejscowością Muchy. Ale cały kraj bronił się mimo wszystko. Twierdze pozostały we władaniu Polaków. Pomimo tego, że Tatarzy pustoszyli cały kraj, bo potrzebowali żywność, potrzebowali pasze dla swoich koni. Ani książęta polscy, ani król Bela IV nie złożyli hołdu. I w rezultacie Tatarzy musieli wycofać się w następnym roku, w 1941 roku. Oficjalnie mówi się, że nastąpiła śmierć głównego chana i dlatego wycofali się. Wybór następnego chana był dopiero po 6 latach. Notabene Batu Khan, który prowadził Tatarów tutaj do naszych krajów, nie miał prawa do tego. Nie miał prawa być wybranym, a więc nie o niego chodziło. I gdyby nie wycofali się, gdyby Polska i Węgry schołdowały, to Tatarzy stanęliby na skraju Europy Zachodniej i w latach następnych zaczęłyby się ataki na Europę Zachodnią. Także Polacy i Węgrzy, przegrywając, ale nie poddając się Tatarom, obronili całą zachodnią Europę. Niejednokrotnie poprzez klęski można kogoś obronić. Dalej jeszcze, jeśli chodzi o Turków, to no, Turcy, czy właściwie państwa islamskie, islam trzykrotnie wkraczał do Europy. Pierwsze wkroczenie to było jeszcze w VII-VIII wieku, z strony zachodu, kiedy to Półwysep Iberyjski został przez nich zalany. Północna Afryka i stamtąd do Półwyspu Iberyjskiego i do państwa Franków. Ale Karol Młot pobił ich pod Poitiers w 732 roku i zaczęli wycofywać się. Wycofywanie się trwało do XV wieku. Także o wiele krócej wchodzili, o wiele powoli, bardziej powolnie wychodzili z Europy. Z drugiej strony, ze strony wschodniej, też zaczęli dążyć do opanowania coraz większych terenów. Nie mówię o wyprawach krzyżowych, bo one zatrzymały, rzeczywiście z tej strony zatrzymały Arabów, Turków. Dopiero wtedy, kiedy Turcy, Selżuccy utworzyli państwo, mocarstwo, imperium otomańskie, wtedy zaczęło się od XIV wieku, zaczęło się podbijanie Azji Małej, a więc i ataki na kraje bałkańskie i na cesarstwo bizantyńskie. Zostało ono opanowane. Konstantynopol też w XV wieku, 1453 roku. Dotarli do Węgier i z Węgrami walczyli przez 150 lat. Zwyciężali Węgrzy, zwyciężali Turcy otomańscy, ale wreszcie pod Mohaczem nastąpiła taka klęska Węgier, że Węgry zostały, prawie całe zostały opanowane. Cała środkowa część z Budą, a więc z miastem królewskim. Siedmiogród też został podporządkowany jako państwo lenne Otomanom i tylko północnej, zachodniej części kraju przeszło pod panowanie austriackie. Także mówiło się, że Węgry od tego czasu, każdorazowy cesarz austriacki był królem Węgier. Węgrzy, mimo wszystko północna część Węgier pozostała, nie zajęta była przez Turków. Turcy mimo wszystko dążyli, parli na północ, parli na wschód, szczególnie w XVII wieku i to na Polskę. Był haniebny pokój w Buczaczu, kiedy cała Ukraina dostała się pod panowanie ich. Sobieski na to się nie zgodził, parlament polski nie godził się i w rezultacie nastąpił odwet Polski. Główna taka bitwa nastąpiła pod Wiedniem, kiedy to na prośbę cesarza austriackiego i papieża Sobieski z armią swoją, 30-tysięczną armią, głównie husarią, 6-tysięczną husarią, poszedł i wyzwolił Wiedeń, zaatakował obóz turecki i to husaria, przede wszystkim husaria zaatakowała i zwyciężyła. Także Turcy poszli w rozsypkę. I od tego czasu, od czasu Wiednia 1683 roku nastąpił odwrót turecki z Europy, ale znowuż od XVII wieku do XX wycofywali się. Też bardzo długo wycofywali się. Teraz jest trzeci napór islamu. Teraz już bez wielkich armii, bez wielotysięcznych armii, bez uzbrojenia, tylko wystarczy, że tłumy tych ludzi, przede wszystkim islamczyków, przychodzą tutaj, ażeby podbić Europę. We Francji jest 2000 meczetów już. Jest 7 milionów mahometan. Coś podobnego jest i w Niemczech. Także w tej chwili nastąpił trzeci napór islamu i przed tym bronią się przede wszystkim nasze kraje tutaj, wschodniej Europy, środkowo-wschodniej, głównie Polska i Węgry.
Kötött szövetség, a piros, a fehér összeér. Két nemzet példát mutatva, határt ledöntő barátságba. Évszázados büszkeség, Árpád kortól a napjainkig. Kitörött életütők, segítve egymást magasra tör. Lengyel, magyar, két jó barát, együtt harcos, issza korát. Lengyel, magyar, két jó barát, együtt harcos, issza korát. Czterdziesty ósmy, 920, 56 w głowie nas. Skatował nas 1940, krew bohaterów łączy nas. I duch krąży jeszcze między nami, przymierze prosto z duszy. Niech się żywe dęby dwa, zawsze razem, bratersko razem. Polak Węgiel, chora tanki, i do szaty, i do szklanki. Polak Węgiel, chora tanki, i do szaty, i do szklanki.
Wspomnieliśmy, że po II wojnie światowej takie totalitaryzmy dotknęły nasze kraje jak komunizm, w czasie wojny nazizm, Ale czy ten taki rodzący się, mający cechy totalitaryzmu, globalizm nie próbuje jakoś zdominować sobie, ujednolicić, zunifikować kraje dziedzictwa starego kontynentu?
O ile dawniej niebezpieczeństwo, zagrożenie Europie następowało ze strony zewnętrznej, takich ludów, które działały na innych terytoriach azjatyckich, Tatarzy i Turcy, to komunizm, nazizm i globalizm to jest wytwór samej Europy, umysłu europejskiego, ale zdeformowanego. Komunizm zaczął się marksizmem, nazizm nietzscheanizmem. Natomiast globalizm powstał jako bardzo przyzwoita, bardzo pozytywna ideologia liberalna, wyzwolenia narodów spod panowania obcego, wyzwolenia społecznego spod panowania absolutyzmu. Z tym, że w ciągu XX i XXI wieku nastąpiła kompletna deformacja. Ten liberalizm już jest neoliberalizmem. Ten napór globalizmu, który zaczął się głównie w 2008 roku od kryzysu, który nastąpił w 2008 roku i trwał przez 9-10 rok, jeszcze właściwie dzisiaj nie wyszliśmy całkowicie z niego, był spowodowany przez elitę gospodarczo-finansową. Ta elita, która posiada w swoich rękach koncerny, przemysł zbrojeniowy, przemysł spożywczy, przemysł farmaceutyczny, a więc olbrzymie pieniądze, potrzebuje rynki zbytu i szczególnie rynki zbytu dla przemysłu zbrojeniowego. I jeżeli chodzi o walki zewnętrzne, to należy je wywoływać. To wywoływanie jest cichym podżeganiem ze strony właśnie tych elit. Najlepszy przykład na to, to jest państwo islamskie, które powstało na terenie Iraku i to po wojnie arabskie już było. Kiedy państwa arabskie zmieniły swój ustrój, ale jedno po drugim pod rząd. Jak gdyby karty domina kładły się, zaczynając od północnej Afryki, a kończąc na Iraku. Także Irak stał się bardzo labilny. Tam powstało państwo islamskie w 2008 roku. W 2013 roku powiększyło się o tereny syryjskie, bo Syria też została w analogiczny sposób. Były walki wewnętrzne, ale pewna część Syrii to były olbrzymie tereny iracko-syryjskie. Powstało państwo islamskie. To państwo do dnia dzisiejszego nie zostało jeszcze całkowicie zlikwidowane, pomimo tego, że nie nastąpiło oficjalne uznanie tego państwa islamskiego. Wobec tego nie uznało też ani ONZ, ani Unia Europejska, to ten kraj do dnia dzisiejszego nie jest w pełni wolny od islamu, od tego właśnie radykalnego islamu, który łączy się ze ścinaniem głów chrześcijańskich między innymi. I teraz, kiedy konflikty powstają, to daje się broń jednej stronie i drugiej stronie, bo gdyby tylko jednej, to za szybko wojna skończyłaby się. Muszą dostać jedni i drudzy. Tyle, że jednym dają jedni, powiedzmy, koncerny amerykańskie, drugim koncerny rosyjskie czy francuskie. I ci ludzie, którzy tam mieszkają, uciekają tutaj na kontynent europejski. Z nimi razem oczywiście cała masa innych ludzi, którzy są gospodarczymi uchodźcami, którzy dążą do tego, ażeby poprawić sobie byt. Do tego dochodzi jeszcze inna sprawa, pokolonialna. Państwa zachodniej Europy to były wszystko państwa kolonialne. Włochy, Hiszpania, Portugalia, Francja, Niemcy, Anglia i tak dalej. Belgia, Holandia. To były państwa kolonialne. One olbrzymie pieniądze zarobiły na tych koloniach. I w XX wieku wyszły stamtąd, zostawiając brud, głód i ubóstwo. Nie przygotowały tych krajów do samodzielnego życia. Nie stworzyły żadnej infrastruktury gospodarczej. Oświaty nie stworzyły. Nie stworzyły służby zdrowia. W tych krajach panuje teraz głód również. I to wszystko nakłada się, jedno na drugie nakłada się, że ci ludzie teraz przychodzą do nas, do Europy. I to jest na rękę globalizmowi.
Tylko tak jak Francja i Anglia, Belgia mają swoje, że tak powiem, zobowiązania wobec kolonii, no to Polska i Węgry tych zobowiązań nie mają.
Węgry i Polska, tak samo jak pozostałe dwa kraje wyszehradzkie, Czechy i Słowacja, sprzeciwiają się naciskom Brukseli, które te naciski dążą do przyjęcia tych właśnie uchodźców w Europie, do rozłożenia ich grup w w rozmaitych krajach poprzez kwoty przymusowe. Pomimo tego, że i Węgry, i Polska są krajami bardzo solidarnymi, są krajami, które dawniej zawsze przyjmowały uchodźców i które bardzo są gościnnymi krajami. Ale tutaj sytuacja jest zupełnie inna. Tutaj jest z jednej strony być może nawet nieświadomość polityków zachodnich, a poza tym to jest świadoma polityka globalizmu i tych ludzi, którzy zostali sprzedawczykami na rzecz globalizmu, tych polityków, którzy zapraszają do Europy ludzi z innych kontynentów, ludzi, którzy nie są przygotowani do przyjścia do Europy, bo mają inną kulturę, należą do innej wiary, języka nie znają, nie znają stosunków europejskich, nie są wykształceni. Także utrzymywanie ich tutaj w Europie to jest włożenie pieniędzy na nich, na ich przybywanie. Olbrzymie pieniądze są wydawane na przesyłkę, na przewóz ich. Gdyby te pieniądze zostały przekazane właśnie tam do Afryki, do Azji, a więc tam, gdzie zło powstało, tak mówi premier Orban, że zło należy tam leczyć, gdzie ono powstaje, a nie przyprowadzać tutaj do Europy. W tym różni się polityka Orbana i naszych krajów całych czterech od polityki zachodniej Europy, polityki brukselskiej. Kiedy następuje ten zalew przez obcych ludzi, obce tłumy, które żyją na koszt całej Europy i w rezultacie niejednokrotnie stają się większymi zgromadzeniami, zgrupowaniami ludzi, aniżeli ludność miejscowa. Są te dzielnice no-go, które są wyseparowane, jak kiedyś były getta żydowskie w średniowieczu jeszcze. Tak samo teraz są getta islamskie, bo oni tylko tam czują się swojo, nie są w stanie zasymilować się, bo to trwa długimi latami. Jest przykład cyganów na Węgrzech, jest przykład murzynów w Ameryce. Ile czasu trwa asymilacja tych ludzi? Pewna grupa ludzi, bardziej światłych, dołącza do społeczeństw amerykańskiego, tutaj europejskiego, czy powiedzmy węgierskiego, jeśli chodzi o cyganów. Ale o wiele bardziej ilościowo rośnie liczba tych ludzi, którzy są niewykształceni, żyją bardzo ubogo i w związku z tym nie mogą dostać odpowiedniej pracy, czasami nawet bez pracy są, żyją tylko z tego, co dzieci zarobią, bo otrzymują dodatek rodzinny. Także już ten przykład wskazuje, że jest niemożliwe na tak wielką skalę zaadoptowanie migrantów tutaj w Europie. I dlatego Orban mówi, zło leczmy tam, na miejscu, a nie sprowadzajmy do Europy.
Naszą rozmowę zaczęliśmy od przypomnienia, że w podobnym czasie i Węgry, i Polska przyjęły chrzest. Później też mówiliśmy o tym, jakie bogate doświadczenia i jak doskonale dba o mniejszości rząd węgierski. To teraz powiedzmy, dlaczego jest tak ważne dla naszej tożsamości, zarówno Polski i Węgier, to, żeby jednak ta cywilizacja chrześcijańska, te korzenie chrześcijańskie były cały czas silne i zachowane.
Tak, w tej chwili trwa walka o to, żeby Europa zachowała swoje oblicze greko-katolickie, greko-rzymskie i chrześcijańskie. Bo bądź co bądź chrześcijaństwo złagodniało. W tej chwili to jest religia bardzo tolerancyjna, w przeciwieństwie do islamu. Ja tutaj uważam jako poeta, że w tych walkach politykom, naszym politykom, tym, którzy myślą realnie, którzy myślą tak jak Orban, należy pomagać. Pomagają ekonomiści, pomagają historycy, niech pomagają też i poeci, i pisarze. Bo język poetycki jest językiem specyficznym. Tak jak mówimy my, nie mówią inni. I w rezultacie napisałem tom wierszy z dwoma esejami, ileś tam wierszy, który teraz w bieżącym roku jeszcze wyjdzie, który nosi tytuł Stacje ludzkiego sprzeciwu. W tym tomie są wiersze antyglobalistyczne, antyislamowskie. Są wiersze, które są przeciwne degradacji natury, bo przecież degradacja natury występuje w bardzo silnym stopniu. I powiedzmy jako przeszłość, to jest z kolei o komunizmie. Rozprawa z komunizmem. Wtedy, kiedy byłem młodym człowiekiem, jeszcze pisałem wiersze antykomunistyczne.
Poproszę o odsłonę Konrada Sutarskiego jako poety.
Może przeczytam coś z wierszy wierszy globalistycznych. Świat na nowo. Ile razy Bóg będzie skłonny świat na nowo stwarzać, kłamstwa i bezprawie w ziemię zakopywać, ludzkie okrucieństwa na stos rzucać, spalać, aby na tym nawozie, co ze stosu, czy też w ziemi, na ruinach dawnych epok, jak Sumeru oraz Rzymu, znów wykluła się pszenica, maki zajaśniały. Każda wiosna daje przykład, że to wciąż możliwe. Kiedy śniegi już stopniały, ziemia świeżo pachnie, wiatr wici nadziei po niebie roznosi, dzikie gęsi w szarych kluczach znowu powracają. Zanim jednak świt nastąpi, czyżby strzeznąć miał świat stary? Choć już pędzą barbarzyńcy tłumnie, tabunami, z nimi terror i zamachy, no i główści na nie. Aby było dosyć miejsca dla kultury, nowej wiary. Oni pola już tratują, drzewo miśnąć każą, więc wichury się zrywają. Noc długa nastaje, a w niej łuny za łunami. Księżyc z krzyżem walczy. Kto zwycięży? Czyje prawo? Nawet wróżbiarz tego nie wie. Tylko pies i wilk łby wznoszą przerażone i ku niebu wyją.
Miejmy nadzieję, że ta nasza wspólna przyjaźń polsko-węgierska jakoś przemoże obecne trudności też europejskie. Powiedzmy jeszcze parę słów o tej przyjaźni polsko-węgierskiej.
Tę przyjaźń opisałem w książce w zarysie dziejów Polski z powiązaniem węgierskimi. Bo pisząc o historii Polski nie można bez historii Węgier. To jest jakaś zupełnie specyficzna sytuacja. Nie można byłoby na przykład jednocześnie pisać historii Niemiec i Polski, czy Rosji i Polski, bo byłyby sprzeciwy jednej strony czy drugiej strony, jednych historyków czy drugich historyków, czy dana rzecz była taka czy tak wyglądała. Z Ukraińcami jest to samo.
A propos jeszcze globalizmu, swego czasu były takie pomysły, żeby Unia Europejska wydała jeden podręcznik do historii. Więc raczej wydaje mi się to niemożliwe.
Nie. To jest niemożliwe w przypadku, kiedy były wielkie konflikty, bardzo silne konflikty między dwoma narodami, sąsiednimi narodami. Natomiast tutaj miałem ułatwione zadanie. Ale też potrzebne, bo Polacy mało wiedzą o Węgrzech, Węgrzy o Polakach. I dlatego też na Węgrzech przynajmniej ta książka ma bardzo wielkie poparcie. Teraz w październiku ma ukazać się 5 recenzji. 3 w Budapeszcie samym, 4 na prowincji, 5 właśnie poza granicami kraju, nawet w Serbii.
Ona już jest wydana po węgiersku?
Już jest po węgiersku, okay. Jest wydana. I teraz czekamy tylko na prezentację polskie.
A nie myśli pan o powrocie do Polski na stałe?
Dla mnie Polska i Węgry to jest to samo. Jak wyjechałem do Budapesztu, tak jak przenosiłem się z Poznania do Warszawy, znałem język. Poprzez żonę zdobyłem krewnych, zdobyłem przyjaciół, poprzez poezję zresztą i poprzez pracę swoją. I to jest może wystarczające, bo nie można być jednocześnie wszędzie. Ja przyjeżdżam do Polski tak jak swojego czasu w 65 roku, kiedy wyjeżdżałem stąd, to uzgodniłem z 3 pismami, z poznańskim nurtem, z warszawską poezją i z krakowskim życiem literackim, że do nich będę pisał, a żeby mieć korzenie. I te korzenie utrzymuję do dnia dzisiejszego. Już powiedzmy krewnych mam coraz mniej, ale znajomości i kontakty literackie w dalszym ciągu utrzymuję. Natomiast prochy moje po śmierci chciałbym, żeby były i jedna część była w Budapeszcie, a druga tu w Poznaniu. Tu leży moja matka. To jest tablica pamięci mojego ojca, który poszedł na wojnę w 1939 roku. Dostał się do niewoli radzieckiej. Jeszcze brał udział w ataku, w polskim kontrataku nad Bzurą, ale dostał się potem do niewoli radzieckiej. Był w Starobielsku i zginął w Charkowie. Także nie można było prochów jego tutaj przenieść, ale przynajmniej tablicę ma też tu na Górczynie. Tu, gdzie matka moja leży.
Życzę, żeby to było za 100 lat dopiero, A myślę, że nie ma lepszej rekomendacji, dowodu na to, że Polska i Węgry są sobie bardzo bliskie, jak to, że można przenieść się z Polski do Węgier i się czuć tak, jakby się przenosiło z Poznania do Warszawy albo z Warszawy do Krakowa. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Naszym gościem dzisiaj był Konrad Sutarski, poeta przede wszystkim teraz, swego czasu autor wielu patentów maszyn rolniczych, używanych w całej Europie, historyk z serca, działacz polonijny, polityk mniejszościowy, dyplomata, założyciel Muzeum Przyjaźni Polsko-Węgierskiej na Węgrzech. Bardzo dziękuję.
Ja też serdecznie dziękuję i Państwu tutaj w radiu dziękuję za to, że umożliwiliście powiedzenie paru słów. Do zobaczenia na Węgrzech.
Dobranoc.
Historia, jakiej nie znacie.